Audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie, jak co wtorek, witam się z Państwem, Elżbieta
i Leszek.
Witamy także Pana Krystiana, który realizuje tę audycję. Witamy gości. Dzisiaj z nami są Pani Ewa Obertyńska-Romanowska, ginekolog, położnik, nauczyciel naturalnego planowania rodziny. Witamy.
Szczęść Boże, witam Państwa.
I jest także Pani doktor Hanna Wójkowska, lekarz specjalista chorób wewnętrznych, bioetyk.
Witamy. Szczęść Boże, dobry wieczór wszystkim.
Podejmujemy, drodzy Państwo, temat antykoncepcja i jej wpływ na organizm kobiety.
W Radiu Maryja i mamy zajmować się sprawami zupełnie ciała, odległymi od ducha. Niby dlaczego? No, wielokrotnie mówiliśmy o niszczącym wpływie antykoncepcji na więź małżeńską, na sferę duchową człowieka. To jest oddzielenie od Boga. Małżonkowie, młodzi ludzie pobierają się, pełni dobrych chęci, nadziei, no ale przecież trzeba coś z tą płodnością zrobić. Nauki były, coś tam było, ale właściwie to nic nie zapamiętaliśmy. No, ktoś nam załatwił przyspieszony kurs, właściwie to co będziemy się bawić w kalendarzyk małżeński. Są nowoczesne przecież środki, no i potem się stają niedzielnymi katolikami, a potem to już nie potrafią o Panu Bogu nic dzieciom powiedzieć. I tak nam społeczeństwo odchodzi od Boga. A w sumie teraz może łatwiej ludzi przekonać sprawami ekologicznymi, szkodliwością. No, antykoncepcja ma bardzo, bardzo szeroki wpływ również na zdrowie i w ogóle no, na kondycję społeczeństwa. W Polsce najgorzej nie jest. Mamy kilka chorób wenerycznych, o których się uczyliśmy w szkole na ogół. Natomiast tam, gdzie antykoncepcja jest promowana od bardzo dawna i szeroko i od szkoły właśnie, to co chcą nam maluchom już wprowadzić wiedzę na ten temat, no to tych chorób jest dużo więcej. O tym powiedzą nasi goście. Antykoncepcja i jej wpływ na organizm kobiety. Pani Ewa Obertyńska-Romanowska, lekarz specjalista, ginekolog, położnik. Prosimy bardzo.
Antykoncepcja, zacznę tutaj może od definicji. Anti, przeciw, koncepcja, poczęcie, czyli działanie przeciwko poczęciu dziecka. Aspekty antykoncepcji mogą być rozpatrywane w wielu dziedzinach życia. Wpływ antykoncepcji na rodzinę, na małżeństwo, aspekty duchowe, wpływ na demografię, wpływ na zachowania młodzieży, na stosunek do kobiet, aspekt moralny, aspekty psychologiczne i wreszcie ten, z którym jako lekarz ginekolog najczęściej się spotykam, czyli aspekt zdrowia somatycznego. A w tej chwili najczęściej stosowanymi środkami są tak zwane tabletki antykoncepcyjne. Tabletki mogą być dwu-, trzyskładnikowe. Ich zadanie główne polega na hamowaniu osi pod wzgórze przysadka jajnik, czyli na poziomie mózgu zablokowanie procesów owulacyjnych. Wiemy, że część organizmów, kilka procent kobiet, nie reaguje zupełnie, jest jakby oporna, jest taki blok enzymatyczny na te środki. I w związku z tym nie działają te środki. Również są badania robione na ten temat, że im młodszy wiek i im bardziej luźne związki między partnerami, tym ta antykoncepcja jest mniej skuteczna. No bo zapomnienie wzięcia jednej czy dwóch tabletek, jakieś inne zaburzenia, na przykład żołądkowe, jelitowe, powodują, że taka tabletka nie zadziała. Poza tym muszę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością jako praktykujący ponad 40 lat lekarz ginekolog, że antykoncepcja jest to wielkie oszustwo przełomu XX i XXI wieku. To, co miało bardzo wzmocnić rodzinę, zdjąć odpowiedzialność z kobiet, umożliwić im pracę zawodową, karierę zawodową, okazało się wielkim fałszem, bo uczyniło je niewolnikami w rękach mężczyzn. Poza tym zdjęło całkowicie odpowiedzialność z mężczyzny. Właściwie jedyny środek antykoncepcyjny, który w jakikolwiek sposób jeszcze stosuje mężczyzna, to jest prezerwatywa. I wtedy jeszcze można, kobieta jakby może rozkładać tą odpowiedzialność za płodność na dwie osoby. Reszta to wszystko jest, no przecież to ty zapomniałaś, przecież ty nie wzięłaś, i obciążanie żony czy partnerki, teraz modne słowo, prawda, właśnie tym skutkiem. Również drugim takim oszustwem jest to, że antykoncepcja miała zmniejszyć ilość aborcji. Okazuje się, są to dane statystyczne robione w wielu krajach, że tam, gdzie rozpowszechniona jest antykoncepcja, właśnie częściej dochodzi do aborcji. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ pary, które stosują inne metody, czyli rozpoznawania płodności, bo antykoncepcja różni się od metod naturalnych tym, że w czasie tych metod naturalnych wybiera się czas na współżycie małżeńskie, zależnie od planów prokreacyjnych, czyli para, która chce aktualnie mieć dziecko, współżyje w okresie płodnym, ta, która chce odłożyć to, odkłada współżycie na okres niepłodny. Natomiast antykoncepcyjne to nastawienie polega na tym, aby współżyć zawsze, nie licząc się z żadną możliwością poczęcia dziecka. I właśnie wtedy, jeżeli ten środek zawodzi, no to co zostaje? Antykoncepcja. Wiemy, że aborcja albo środki poronne, które są niestety już w Europie rozpowszechnione. Jeszcze u nas nie wszystkie dostępne, ale na przykład we Francji, ponieważ tam jest dużo imigrantów, szczególnie z krajów arabskich, i tam rodzice niezwykle karzą swoje córki za współżycie przedmałżeńskie, a szczególnie za zajście w ciąży z partnerem, który nie jest islamistą, no to grozi im nawet zabicie takiej dziewczyny. Więc tam pielęgniarki mają w szkołach takie uprawnienia, że nawet mogą 14-letniej dziewczynce podać środki poronne bez wiedzy rodziców. I tak się często dzieje w tej chwili, ponieważ na tych właśnie 14-letnich młodych Arabkach zrobiono dużo badań, więc w tej chwili już również jest to metoda, która dotyczy ogólnej populacji. I stosowana jest powszechnie jako poronienie martwej ciąży. To już nie trzeba być w szpitalu, to prawda, są też względy ekonomiczne. Tylko pani, która na przykład już wie, że ciąża się nie rozwija, idzie sobie ambulatoryjnie, dostaje tabletki, które sobie bierze, czy w taki, czy w inny sposób. No i jeżeli nie dostaje kwotoku, no to się na tym kończy. Potem się sprawdza badanie USG. Więc jest to wielki fałsz, że ta antykoncepcja zapobiegła i zmniejszyła liczbę aborcji. Jest taki drugi etap. Jeżeli dana kobieta bierze długi czas środki antykoncepcyjne, to wszystkie objawy uboczne, o których zaraz powiem, jak i również objaw taki jak niepłodność, i rzeczywiście się rozwijają po kilkunastu latach brania tych środków, a w tej chwili, jeżeli taka dziewczynka zacznie brać w wieku 15-16 lat i bierze je przez 15 lat, no to już potem faktycznie, że tej aborcji nie ma, no bo nie ma ciąż. Prawda? Jest to też ogromny aspekt demograficzny w tej sytuacji, kiedy w całej Europie, a szczególnie w Polsce, starzeją się pokolenia, kiedy nie ma młodych ludzi, kiedy nie dość, że mamy problem emigracji zarobkowej, problem bardzo późnego zakładania małżeństw ze względu na trudny start życiowy, i jeszcze do tego problem antykoncepcji. Kiedy zaczynałam w latach 70. pracę jako lekarz ginekolog, głównym problemem małżeństw, które przychodziły na konsultacje, było: pani doktor, co tu robić, żeby dzieci nie mieć? A teraz głównym tym problemem jest: pani doktor, co tu robić, żeby dzieci mieć? I to jest właśnie, te związki tu wpływają na próbę mieszkania i stosowanie szerokiej antykoncepcji. jak działa, omówię króciutko, tabletka. Więc tabletka blokuje, jeżeli jest stosowana prawidłowo przez osobę, która ściśle stosuje się do jej stosowania, do zaleceń w ulotce, jest stosowana przez 21 lub 28 dni. I one czasem jest niestety stosowana przez lekarzy, żeby uregulować cykl. Więc jest to już zupełna jakaś taka bzdura, ponieważ to nie są cykle, tylko krwawienia, które są w czasie brania środków doustnych antykoncepcyjnych, są krwawieniami z odstawienia. Można kobiecie wyciąć oba jajniki z powodu jakichś chorób, zostawić macicę i przez stosowanie środków hormonalnych będą regularne cykle. Więc oczywiście to są krwawienia z odstawienia, a nie cykle. I wszystkie objawy uboczne, jak i działanie tej tabletki, idzie na cały organizm, czyli przez mózg, na korę mózgową, na przysadkę, pod wzgórze, na tarczycę, na narządy wewnętrzne, czyli jajniki, które mają dwie funkcje, bo jajnik ma dwie funkcje u kobiety. Jajnik ma funkcję płciową, czyli wytwarzanie komórek płciowych, czyli jajeczek, które raz w miesiącu przez 24 godziny jajeczko jest zdolne do zapłodnienia i do poczęcia dziecka, a druga funkcja wytwarzanie hormonów płciowych, estrogenów, progesteronu i testosteronu w niedużych ilościach. I te obie funkcje są zaburzone, zablokowane, tak jakby przeciąć tą całą oś pod wzgórze przysadka jajnik. Więc na każdym poziomie są te objawy uboczne. Jeśli chodzi o mózg, to mogą również być kłopoty z gruczołami innymi dokrewnymi, bo tam są tak zwane czynniki wyzwalające, czyli w stosunku do tarczycy, do nadnerczy, do wszystkich gruczołów wydzielania wewnętrznego i może nastąpić blokada. A następuje stuprocentowa blokada w jajniku, czyli jajniki w czasie całej antykoncepcji hormonalnej nie pracują, a krwawienia są z odstawienia. W mózgu może również dojść do znacznie zmniejszonego libido. Libido to jest popęd płciowy, który w sposób naturalny jest u osób, które nie biorą żadnych środków, jest różny, zastosowanie zależy od danej osoby, zależy od różnych czynników fizycznych i psychicznych, od okresu rozwoju, od sytuacji rodzinnej, małżeńskiej. Natomiast u kobiet, które biorą antykoncepcję, często ten popęd jest znacznie zmniejszony, więc jest to taki paradoks, bo środki bierze się po to, żeby można częściej współżyć i bez żadnych konsekwencje, a tutaj okazuje się, że kobieta nie ma ochoty na to współżycie. Drugą taką aspektem, który dotyczy mózgu, jest depresja. Bardzo dużo kobiet, które biorą środki antykoncepcyjne, ma depresję. Muszą się leczyć w oddziałach psychiatrycznych z powodu depresji i często nawet zapominają o tym, że biorą te środki. Dopiero psychiatra przy bardzo wnikliwym wywiadzie dopiero dowiaduje się, że przyczyną mogą być środki. Najczęściej odstawienie tego, to po pół roku wypłukanie tego paskudztwa z organizmu powoduje, że od razu kobieta dochodzi do siebie. Dalej kolejnym czynnikiem jest przewód pokarmowy. Teraz im bardziej nowoczesne te środki, tym mniej dają objawów ubocznych, ale w przewodzie pokarmowym mogą być i wzdęcia, i zaburzenia jelitowe, i wzmożony apetyt, który szczególnie dają tabletki, które zawierają dużą dawkę progesteronu. No i następuje, w związku z tym może następować przytycie. Zatrzymanie wody w organizmie, czyli stają się duże piersi, prawda? Zatrzymanie do 2-3 litrów wody. Uszkodzenie wątroby. I to czasem tylko to są torbiele wątroby, ale czasem, kiedy się odstawi te środki, dochodzi do cholestazy bardzo ciężkiej. Jest to taka choroba polegająca na uszkodzeniu wątroby i ciężkich objawach dla dziecka, dla płodu, bo może dojść do porodu przedwczesnego, do zaburzeń krzepliwości, do uszkodzenia dziecka z racji tej, że może się urodzić przedwcześnie i ono jest bardziej narażone na urazy. poza przewodem pokarmowym piersi. Piersi również są narażone, bo szczególnie są badania naukowe, że jeżeli kobieta bierze te silne środki hormonalne blokujące owulację przed 25 rokiem życia, jest znacznie bardziej narażona na raka piersi. A torbiele piersi są bardzo często, również torbiele jajników są bardzo często. Dalej skóra. Praktycznie kobiety, które biorą środki antykoncepcyjne, nie powinny korzystać ze słońca, bo są dużo bardziej wrażliwe na promienie słoneczne i może dochodzić do czerniaka skóry. Właściwie 99% kobiet, które chorowały na czerniaka, miał w wywiadzie branie środków antykoncepcyjnych dłużej niż 5 lat. Dalej nowotwory szyjki macicy, które nawet najwięksi propagatorzy antykoncepcji przyznają, że nowotwory szyjki macicy są 5 razy częściej u kobiet przyjmujących środki antykoncepcyjne niż w ogólnej populacji. Tak się dzieje z 2 powodów. Pierwszy, wiemy, że rak szyjki macicy jest chorobą infekcyjną przenoszoną drogą płciową i dotyczy kobiet, które wcześniej rozpoczęły życie płciowe, kiedy jest niedojrzała jeszcze ta oś po wzgórze przysadka jajni, kiedy jest niedojrzała szyjka, kiedy jest niedojrzały nabłonek części pochwowej. No i wielość partnerów, łatwość zmiany partnerów i łatwość kolejnych infekcji. Dlaczego Żydówki ortodoksyjne prawie nie chorują na raka szyjki macicy? Dlatego, że one dojrzewają wcześniej. Pierwsza miesiączka występuje około 10-9 roku życia i na ogół przed 18 rokiem życia nie rozpoczynają współżycia. I ten nabłonek szyjki macicy ma czas pod wpływem hormonów na to, żeby dojrzeć do swoich funkcji, a funkcje są płciowe i rozrodcze, prawda? Współżycie płciowe plus rodzenie dzieci. I to pokazuje, że nie żadne szczepionki na raka szyjki macicy, tylko zachowanie wstrzemięźliwości i zachowanie zdrowia do odpowiedniego wieku. Dalej kolejnymi powikłaniami są późnymi są zaburzenia płodności. I tu możemy dojść, że na przykład również tymi zaburzeniami mogą być ciąże pozamaciczne i to czasem bardzo przebiegające dramatycznie z krwotokami, zagrożeniem życia kobiety, które nawet uniemożliwiają nowoczesne wykonanie operacji laparoskopią z zachowaniem jajowodu, tylko już z amputacją, żeby ratować życie kobiety, czyli już jakby po jednej stronie ta płodność jest ograniczona. I dalej późne właśnie na skutek tej blokady osi po wzgórze przysadka jajni, gdzie do tej płodności, uszkodzenia tej płodności trwałego dochodzi i taka kobieta wymaga już leczenia dłuższego para, prawda, bo w tej chwili się bada i diagnozuje całą parę i chodzi o te dokładne, prawda, badania i leczenie, które może być przez nawet kilka lat. A co za tym idzie? Dalsza konsekwencja? Dalsza konsekwencja to jest in vitro, prawda, i się takie pary składają od razu na in vitro. Dalej kolejnym powikłaniem są zmiany w układzie krzepnięcia. I tutaj bardzo ciekawe badania 15 lat temu wykonały pielęgniarki środowiskowe w Anglii na 2 środkach antykoncepcyjnych, których nie wymienię nazwy, i stwierdziły na 5000 kobiet, że było kilkanaście zawałów, ileś tam zgonów, kilka udarów mózgu, nowotworów piersi i opublikowały to w swoim czasopiśmie dla pielęgniarek i położnych. Oczywiście po paru miesiącach znaleziono odpowiednie osoby, które powiedziały, że badania były przeprowadzone źle i pewnie za drobną opłatą napisały odpowiednie artykuły, że niestety takie badania były źle zrobione i to jest nieprawda. I środek dalej się stosuje. Zresztą jeden z tych środków antykoncepcyjnych, które on opisał 15 lat temu, został w tamtym roku wycofany we Francji i już się go nie stosuje. Natomiast u nas spokojnie jest zapisywany 15-letnim dziewczynkom na cerę, żeby poprawić ich cerę. Zawały, zatory i nawet zatory i objawy oczne mogą dotyczyć, ponieważ te środki hormonalne zwalniają przepływ krwi i mogą powodować takie koreczki, prawda, zatorowe. Najgorszą sprawą no to są mózgowe sprawy, ale również mogą dotyczyć żylaków, mogą dotyczyć zakrzepowego zapalenia żył, no i również zawałów. Jeśli chodzi o torbiele w narządzie rodnym, mogą być częste, są, ja się teraz często spotykam u kobiet, które biorą tak zwane mini pigułki o bardzo małej zawartości hormonów, że jednak nie dochodzi do całkowitej blokady tego jajnika i usiłuje ten jajnik pracować, więc to jajeczko wzrasta do pewnego momentu, po czym, ponieważ nie następuje pęknięcie tego pęcherzyka grafa, więc wytwarzają się torbiele i te torbiele nieraz mogą być bardzo uciążliwe, powodować bóle. No, ciąża pozamaciczna też czasem występuje przy tabletkach hormonalnych, chociaż znacznie częściej występuje przy środkach barierowych, bo ze środków mechanicznych i barierowych, no to mamy spiralę wewnątrzmaciczną, która w tej chwili jest już rzadziej stosowana. W Stanach Zjednoczonych wiele lat temu, ponieważ było wiele powikłań po tych spiralach, były zapalenia narządu rodnego, ropne zapalenia jajników, krwotoki. Poza tym te spirale wypadały i kobiety i tak zachodziły w ciąży, więc było dużo roszczeń do firm farmaceutycznych. W związku z tym firmy ubezpieczycieli. W związku z tym ubezpieczyciele podnieśli tak znacznie składkę od odpowiedzialności cywilnej lekarzy, że im się to już przestało opłacać, zakładanie tych spiral, ale produkcja nadal szła, no więc wysyłają je do krajów trzeciego świata, jakim jest Polska, gdzie są one chętnie, prawda, zakładane przez lekarzy. Są też oczywiście aspekty również leczenia hormonalnego, nie tylko postosowania w celach antykoncepcyjnych, ale leczenia. Ale muszę tutaj stanowczo podkreślić, że to jest właściwie 2-3 wskazania są do leczenia, czy środkami hormonalnymi, czy spiralą z hormonem. Takim wskazaniem jest operacja na jajniku z powodu jego resekcji częściowej, czy właśnie potorbieli jajnika, w celu wstrzymania jego pracy. I to jest kwestia od 3 do 6 miesięcy. A drugi aspekt, jeśli chodzi o spirale, to są krwotoczne miesiączki u kobiet w okresie premenopauzy, kiedy rzeczywiście żadnymi środkami innymi nie można tego opanować, a przeciwwskazane są środki doustne ze względu na uszkodzenie wątroby czy ogólne złe działanie na cały organizm. W związku z tym lekarze leczniczo zakładają taką spiralę wyłącznie z hormonem, która powoduje zmniejszenie śluzówki macicy, bo na przykład jeżeli taka pacjentka z tak zwanymi krwotocznymi miesiączkami miała już 7 razy wyłyżeczkowanie jamy macicy, no to ma do wyboru 8 raz albo wycięcie całej macicy, albo założenie takiej spirali na okres, kiedy jeszcze jest ta funkcja płciowa, kiedy pracują jajniki. I czasem rzeczywiście założenie takiej spirali z hormonem leczy, ale to są wyjątkowe przypadki. Spirale są na ogół zakładane wielorudkom, które nie mogą brać środków antykoncepcyjnych doustnych, mają jakieś zaburzenia po tych środkach, mają żylaki, więc zupełnie wiadomo, że wtedy, czy po jakichś nowotworach ogólnych, że nie mogą brać tych środków i wtedy lekarze proponują im spirale. Bardzo mało lekarzy, niestety ginekologów, zna metody rozpoznawania płodności i zasady naturalnego planowania rodziny. Częściej znają je interniści, niż ginekolodzy, co jest bardzo dziwne, bo one powinny być w ramach studiów. No ale wszystkie próby wprowadzania tego jeszcze przez profesora Fiałkowskiego, przez różnych światłych, takich jak profesor Szymański ze Szczecina, świętej pamięci, niestety spełzły na niczym i w programie jest, powiedzmy o tym, trzy linijki w podręczniku, natomiast na temat antykoncepcji 5 stron. No, kiedy nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze, bo firmy farmaceutyczne też pomagają, prawda, i w pisaniu pewnie, i w sponsorowaniu podręczników, i w kształceniu lekarzy. Niestety jest to taka dziedzina. Następnymi takimi środkami antykoncepcyjnymi to są również środki plemnikobójcze. Teraz coraz rzadziej stosowane, ale jeszcze chętnie, szczególnie przez młode kobiety, które mają sporadyczne współżycie. I są to środki, które zawierają środki chemiczne uszkadzające i zabijające plemniki, ale równocześnie zawierają środki przeciw zakażeniom i powinny teoretycznie działać przeciw zakażeniom pochwy. Natomiast okazało się, że one zaburzają biocenozę narządu rodnego, czyli śluzówki pochwy. Biocenoza to jest stała temperatura, stałe pH i równowaga pomiędzy poszczególnymi szczepami bakterii. Szczególnie obecność pałeczek kwasu mlekowego, które powodują odpowiednią kwasotę. I to następuje, ponieważ tam dochodzi do wysokiej temperatury, więc dochodzi do zaburzeń tej biocenozy, do rozwoju bakterii, najczęściej grzybiczej. W ogóle u 1/4 pacjentek stosującej środki antykoncepcyjne doustne też dochodzi do grzybicy. I kiedy pacjentka non-stop przychodzi do lekarza, no to trzeba się dokładnie dopytać, czy przypadkiem ktoś jej nie zapisuje środków antykoncepcyjnych, bo czasem to robią lekarze pierwszego kontaktu i ona w ogóle nie informuje o tym nawet ginekologa, no bo się okazuje, że właśnie do tej grzybicy najczęściej dochodzi. Teraz jeśli chodzi o taki środek, który również jest u nas niedostępny, ale przywożony z Unii Europejskiej, to jest ten preparat RU486. Jest to środek, który jest środkiem poronnym, stosowany do 7 tygodni ciąży i on wypiera, działa na zasadzie wypierania progesteronu, bo za ciążę w pierwszych 4,5 miesiącach odpowiadają jajniki. Jeżeli jajniki na przykład stwierdzi się, bo się robi rutynowo badania w okresie ciąży pierwsze między 11 a 12 tygodniem, jeżeli w tym czasie stwierdzi się jakąś chorobę jajników, na przykład podejrzenie nowotworu, to po wykształceniu się łożyska, które następuje między 18, 20, 22 tygodniem, można te jajniki chore wyciąć i ciąża się już utrzyma. Natomiast do tego czasu za utrzymanie ciąży odpowiadają jajniki. Więc jeżeli prawda, te jajniki nieodpowiednio pracują, to należy zbadać poziom progesteronu i wtedy dodać go odpowiednią dawkę do pacjentki. Natomiast tutaj ten RU483 jest konkurencyjnym w stosunku do progesteronu antyhormonem, który wypiera progesteron i dochodzi do niby naturalnego poronienia. Myślę, że tutaj będę mogła później jeszcze taką rzeczą, która jest w tej chwili w Polsce niedopuszczalna, ale była, jest sterylizacja. Sterylizacja może dotyczyć zarówno mężczyzn, jak i kobiet. W całym świecie arabskim, ponieważ tam jak te środki antykoncepcyjne nie były dopuszczane, no to kobiety poddawały się po cichu przed mężami sterylizacji. Polega ona na przycinaniu jajowodów. Natomiast modne bardzo wiele lat temu, kilkadziesiąt lat temu, były wyjazdy panów, szczególnie ze świata artystycznego, do Indii, do Chin, żeby przeciąć sobie nasieniowody i wtedy już nie ponosić żadnej odpowiedzialności za prawda, ewentualne niepożądane poczęcie dziecka. No tutaj w podsumowaniu chcę powiedzieć, że na pewno jeszcze w tych pytaniach bardzo wiele rzeczy wyjdzie, ale że antykoncepcja na pewno nie jest żadną metodą na życie, metodą, która niszczy zgodę pomiędzy małżonkami i niszczy całą rodzinę i która nie jest żadnym rozwiązaniem, tylko i wyłącznie i poza tym szkodzi wielu aspektom zdrowotnym kobiety. Natomiast metody rozpoznawania płodności, metody naturalnego planowania rodziny są wielką przyszłością dla rodziny i dla młodzieży. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani doktor Ewa Obertyńska-Romanowska, lekarz specjalista, ginekolog, położnik, zabierała głos. Właśnie rozpoznawanie płodności przed naszym ślubem, 46 lat temu z górą, ojciec Karol Majster nawet nie chciał wspominać o kalendarzyku małżeńskim, bo to już wówczas była prehistoria, tylko uczył nas metody objawowo-termicznej. W tej chwili dużo jest różnych sposobów, że tak powiem, określania płodności, chociaż te wskaźniki są zawsze takie same i jest to po prostu i bezpieczne w tym sensie, że nie stwarza zagrożenia dla dziecka ewentualnie, które się pocznie, bo małżonkowie po prostu nie muszą, nie mają zakodowane w głowie, że ten środek nas tutaj zabezpiecza, a jak nie, to myśmy tego dziecka nie chcieli. My chcemy dziecka, tylko po prostu wykorzystujemy okresy niepłodności do podejmowania współżycia, jeżeli tego dziecka akurat nie planujemy. I jest to bardzo, bardzo metoda skuteczna. Nie jest prawdą, że to jest tak kalendarzyk. Kalendarzyk był statystyczny, tu jest metoda obserwacyjna i to bardzo dobrze, na przykład podwójnego sprawdzania, metoda angielska. No ale teraz ciąg dalszy, te działania antykoncepcji wpływu na nie tylko na organizm kobiety w ogóle, na małżeństwo. Pani Hanna Wójkowska, lekarz, specjalista, internista i bioetyk. Prosimy bardzo.
Dobry wieczór Państwu jeszcze raz. Chcę powiedzieć, że antykoncepcja, która już ponad pół wieku jest wprowadzona na masową skalę w świecie, bo zaczęło się od lat 50. zeszłego wieku, najpierw na Haiti, a potem na całym świecie, wprowadziła bardzo niepostrzeżenie ogromny nieład, chaos w życie społeczne, które, ośmielam się to stwierdzić, ma ogromny wpływ z dzisiejszą sytuacją, z dzisiejszą kondycją człowieka i społeczeństw. I to, że dzisiaj możemy mówić o tym ogromnym zagrożeniu gender, ma swoje właśnie korzenie w tej antykoncepcji. Dlaczego? Otóż proszę zauważyć, jak bardzo jest niedoceniana negatywna rola antykoncepcji, jej wpływ na właśnie degenerację ludzkości. A przecież najpierw właśnie to ona, która wprowadziła swobodę seksualną, rozwiązłość ogromną, z której następnie dochodzi do rozwoju aborcji, następnie do kłopotów z płodnością, bezpłodności, a więc wprowadzania in vitro, potem zamieszania właśnie w sferze rodzin, w tożsamości, zastanawiania się, jaka jest rola mężczyzny i kobiety, bo właśnie doszło do rozdzielenia tutaj prokreacji w tych aktach, no i do tych wynaturzeń, z którymi mamy obecnie do czynienia. Tak, ponieważ pierwszym przykazaniem, które Bóg dał człowiekowi, to było: bądźcie płodni i rozmnażajcie się. To było jedyne, co Bóg powiedział do człowieka w raju. Bądźcie płodni. Jakby jedno zadanie. Potem panujcie, ale najpierw bądźcie płodni. I ludzie zabezpieczali się często przed tą płodnością, ale na taką masową skalę zaczęli ubezpładniać się dopiero właśnie w ubiegłym wieku i skala tego ogromu nieszczęść, którą dzisiaj w świecie widzimy, z pewnością ma wielki związek ze stosowaniem antykoncepcji. W ogóle to taka ładna nazwa, antykoncepcja. Wszystko zaczęło się już od Onana, którego grzech opisany jest w Księdze Rodzaju w 38 rozdziale, kiedy to właśnie Onan w ramach tak zwanego prawa lewiratu miał sprowadzić potomstwo na swojego zmarłego brata poprzez współżycie z jego małżonką. Ale Onan nie chciał jakby słuchać tego prawa i nie chciał spełnić tego uczynku. No i zrzucał nasienie poza organizm kobiety. Bóg zobaczył, że było to złe i zesłał śmierć na Onana. Było to działanie przeciw naturze. Według słownika włoskiego onanizm to jest właśnie działanie przeciw naturze, którego celem jest uniemożliwienie spłodzenia potomstwa poprzez praktyki antykoncepcyjne. Także antykoncepcja szeroko pojęta to właśnie jest każde działanie, które powoduje, że człowiek nie może powstać. A więc nie pozwolić się dzieciom urodzić, przyjść na świat. To jest pozostawienie świata takim, jak on jest teraz, w takiej marnej kondycji. Brak nowych ludzi jest czymś gorszym z pewnością niż nawet spłodzenie tak zwanych złych ludzi. A nawet, ośmielam się powiedzieć, niż nawet zabicie człowieka. Dlatego, że każdy człowiek, który się począł, ma już duszę nieśmiertelną i będzie żył zawsze. To też właśnie działanie antykoncepcyjne blokuje moc Bożą, dusi życie w człowieka, zanim on się jeszcze pocznie. Chcę jeszcze jedno tutaj odniesienie do Pisma Świętego, które bardzo tutaj wiele wnosi w to nasze myślenie o antykoncepcji. Otóż gdy Żydzi byli w niewoli w Egipcie, bardzo się rozmnażali. Faraon zobaczył to i był zaniepokojony, że ten naród rośnie w siłę. Natomiast bogate, syte społeczeństwo egipskie, żyjące w luksusach, właśnie w takim hedonizmie, było zaniepokojone, prawda, że ten naród no może się jednak wyzwolić, że ten naród zdobywa właśnie wielką ilość ludzi, a więc będzie stanowił zagrożenie. Co zrobił wtedy faraon? Możemy przeczytać w Księdze Wyjścia. Wezwał do siebie położne egipskie i polecił im, aby zabijały dzieci żydowskie, aby nie pozwalały urodzić się im. Ale te kobiety, które były uczciwe i które jednak miały w sobie prawo moralne, nie chciały tego czynić. I gdy faraon zawołał je, zapytał, no jak to, przecież one, te dzieci dalej się rodzą, co się dzieje? One powiedziały, kobiety żydowskie są zdrowe, rodzą zanim my do nich przyjdziemy. Oczywiście nie mówiły prawdy, po prostu miały sumienie i nie chciały dzieci zabijać. No faraon jednak wtedy wydał, jak wiemy, rozkaz tego ludobójstwa, czyli wszystkie pierworodne dzieci, chłopcy mają być utopieni. Jak wiemy, właśnie to jest to, co doprowadziło do tych ogromnych problemów, ale także faraona. Możemy odnieść do naszych dzisiejszych czasów właśnie, gdzie są ci faraonowie i jak boją się bardzo zagrożeń w postaci rozwoju nowych społeczeństw. Jakie są plany właśnie ograniczania liczby ludności na świecie? Bo właśnie oprócz tej degradacji moralnej, takim drugim widocznym efektem stosowania antykoncepcji jest wpływ na demografię. Otóż spadek liczby ludności zaplanowany i rzeczywiście także dotyczący naszego narodu jest już bardzo widoczny, bo ta dzietność ledwo poniżej jednego dziecka na kobietę jest tego najlepszym dowodem. I to, co mówiła jeszcze pani doktor przed chwilą, że dzisiaj ogromnym problemem jest właśnie to, że pary nie mogą począć potomstwa. Zastanówmy się też, jakie są przyczyny tego faktu. No i oczywiście ta duża grupa problemów związana z osłabieniem zdrowia już żyjących kobiet. O tym jeszcze powiem troszeczkę więcej, no bo rzeczywiście już pani doktor sporo powiedziała, ale ja jeszcze skupię się na niektórych ważnych sprawach. Otóż można powiedzieć, że stosowanie antykoncepcji to jest taka swoista chemiczna wojna przeciw ciału kobiecemu. To jest wzrost zachorowań nie tylko na choroby związane z układem rozrodczym, które prowadzą do wzrostu bezpłodności, a potem stosowania technik in vitro, ale to jest bardzo dużo chorób wenerycznych, o których tak wstydliwie już się prawie to nie mówi, prawda? Jest wręcz plaga AIDS i HIV, a więc choroby śmiertelnej, na którą do tej pory nie ma skutecznego lekarstwa, chociaż oczywiście jest możliwość wydłużania życia tych ludzi. Jednak jest to choroba, która ostatecznie zbiera ogromne żniwo, szczególnie za naszą wschodnią granicą, ale także w krajach zachodnich, gdzie swoboda seksualna jest bardzo rozprzestrzeniona. Choroby weneryczne, tak jak rzeżączka, nawet kiła, kłykciny kończyste wywołane przez ludzkiego wirusa brodawczaka HPV, bezpośrednio związane z rozwojem raka szyjki macicy, coraz częstsze zachorowanie i potem próby wprowadzenia szczepionek u nawet już małych dziewczynek, prawda, przeciwko temu wirusowi, no jako antidotum, nie nauka, nie edukacja, nie zapobieganie rozwiązłości seksualnej, tylko właśnie szczepienie, tak jakby podejrzewanie, że już nastoletnie dziewczynki będą miały kontakt z tym wirusem i to jest jakby antidotum, prawda? Oczywiście opryszczka narządów rodnych, ale także choroby bardzo poważne, które zbierają żniwo potem w dorosłym wieku. Wirusowe zapalenia wątroby, przenoszone właśnie także drogą płciową, nie tylko drogą krwi, doprowadzające często oczywiście do niewydolności tego narządu, a często także do raka wątroby. Wrzód weneryczny, bardziej znany w krajach tropikalnych, ale także będzie pewnie coraz częstszy z powodu migracji ludności, z powodu właśnie coraz większego rozprzestrzeniania się tej swobody seksualnej. Choroby przenoszone przez chlamydię, których skutkiem jest także bardzo często bezpłodność, no i rzęsistkowica, grzybice pochwy, a także choroby pasożytnicze, jakby choćby świerzb czy wszewica. Mało było na temat może chorób takich internistycznych, ale rzeczywiście bardzo dramatycznych. Ja tutaj głównie myślę o związanych z zaburzeniami układu krzepnięcia, gdyż ja jako internista spotykam się z nimi najczęściej, bo one przebiegają dosyć dramatycznie. Myślę tutaj o zatorowości oraz o udarach mózgu, że młode kobiety są dzisiaj bardzo często pacjentkami oddziałów neurologicznych z powodu właśnie udarów mózgu, a także z powodów zakrzepicy płuc, to zatorowości płuc, nawet bardzo masywnej. No i jest to ewidentnie związane z przyjmowaniem środków antykoncepcyjnych, bo na raka to trzeba sobie zasłużyć, brać przez wiele lat te środki antykoncepcyjne. Natomiast w przypadku chorób zakrzepowych wystarczy bardzo krótkie stosowanie, nieraz nawet po miesiącu. Już występują zaburzenia krzepnięcia krwi, nieraz genetycznie uwarunkowane i taka kobieta już po pierwszej serii stosowania tych środków może doznać bardzo dużego zagrożenia życia. A więc ogromna chemiczna wojna przeciwko kobietom. Rzeczywiście ogromne szkody zdrowotne, z którymi dzisiaj bardzo trudno sobie poradzić, gdyż właśnie są bagatelizowane skutki uboczne i w ogóle problem antykoncepcji. Nawet słyszymy niestety głosy takie, powiedzmy, ze strony której byśmy się nie spodziewali, że mogą być po stronie antykoncepcyjnych. Niektórzy tacy nowocześni, również duchowni, prawda, występują publicznie i twierdzą, że to jest, prawda, żaden problem, że to jest sprawa małżeństwa, no, że żeby lepiej jednak zapobiegać niechcianej ciąży, prawda, żeby lepiej jednak stosować tę antykoncepcję, jakby też zaprzeczają oczywistej prawdzie, o której też już była mowa, że antykoncepcja w żadnym wypadku nie zmniejsza liczby aborcji. Wszelkie badania na całym świecie pokazują, że właśnie w krajach, gdzie stosowana jest antykoncepcja na masową skalę, tam częściej dochodzi do aborcji, gdyż tak jak już to Jan Paweł II napisał w Evangelium Vitae, są to owoce tej samej rośliny i tak jest. Dziecko jest tutaj produktem ubocznym współżycia. Jeżeli ono się pojawi, to jest agresorem i musi być zabite. Już w latach 70. Potts opisał właśnie i stwierdził, że bardzo dużo jest aborcji w krajach, gdzie ta antykoncepcja była stosowana, a więc w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych. Można więc powiedzieć, że podstawy moralne zachodniego świata w dużej mierze zostały zniszczone właśnie przez stosowanie antykoncepcji. No więc ta antykoncepcja to jest degradujący wpływ na życie rodzinne, rozpad związku małżeńskiego. Małżeństwo, którego obowiązkiem jest płodzenie potomstwa, no owszem, zdarzają się przypadki, że nie mogą mieć dzieci, ale tak naprawdę zawierają małżeństwo po to, żeby mieć dzieci, bronią się przeciwko tej płodności. No, trudno zrozumieć postawę naprawdę, kiedy małżeństwo posiada jedno dziecko. To znaczy, że jest płodne, może mieć więcej tych dzieci. Owszem, pewnie będą zaraz głosy, że chodzi tutaj o zabezpieczenie materialne. Że tutaj jest problem ekonomiczny. I tak, i to jest zadanie dla polityków, dla polityki prorodzinnej. Dzisiaj małżeństwa, które pragną mieć dzieci, spotykają się z ogromnymi przeszkodami, prawda? Brak mieszkań, brak zatrudnienia, dyskryminacja kobiet, które chcą mieć dzieci. Mimo nawet wydłużenia tego urlopu macierzyńskiego do roku i odpłatności, to potem jednak wracają na rynek pracy i są postrzegane jako osoby jednak mniej wartościowe. To są takie pozorowane działania, prawda, polityczne. Tak rzeczywiście żaden pracodawca, mało pracodawców może bardziej tak, zatrudnia kobiety młode, które chcą mieć dzieci, licząc się, że właśnie będą miały absencję sporą w pracy, czy będą zachodzić w kolejne ciąże. A więc małżeństwa, które borykają się z tymi problemami, zamykają się na życie i stosują tę antykoncepcję ze względów pragmatycznych, ale często z tego powodu bardzo cierpią. Kobiety chorują, mężczyźni stają się takimi niewydolnymi, prawda, też mamy bardzo słabe społeczeństwo. Nie ma dzieci, nie ma radości, nie ma otwartości na życie. Zmniejsza się liczba ludności, zmniejsza się siła narodu, słabniemy. Można też powiedzieć, że to nie wszystko, co nam w tym przemyśle antykoncepcyjnym już, prawda, zgotowano, gdyż poszukuje się coraz nowszych, doskonalszych metod antykoncepcyjnych. Szczepionki przeciwciążowe, prawda, już wystarczy pewnie brać niedługo tabletkę, aby kobieta nie zaszła w ciążę, prawda, operacje transseksualne, no to teraz się takie modne staje, zmiana płci kilkakrotna, można, prawda, wielokrotnie zmieniać sobie płeć, czyli co tutaj można mówić o jakimś planowaniu rodziny, prawda, dzisiaj będę kobietą, jutro będę mężczyzną, przecież do tego dzisiaj jesteśmy doprowadzeni. Czyli w podsumowaniu chciałabym powiedzieć właśnie takie, stwierdzić takie trzy ważne elementy, prawda, takie trzy obszary, żebyśmy to zauważyli, że po pierwsze antykoncepcja wpłynęła na przebudowę moralną społeczeństwa, jest związana z jego ogromną degradacją poprzez właśnie wprowadzenie tej swobody, rozbicie małżeństwa. Po drugie właśnie na demografię, bo widzimy to w całym zachodnim świecie, że wymieramy i za to odpowiedzialna jest w bardzo dużej mierze właśnie antykoncepcja. I po trzecie właśnie osłabienie już żyjącej populacji, czyli coraz mniej, coraz słabsi i coraz bardziej zdemoralizowani. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani dr Hanna Wójkowska, lekarz bioetyk. zabierała głos i, drodzy Państwo, oczywiście no, nie wyczerpuje tematu. Dlatego chętnie będziemy słuchać Państwa głosu w telefonach, pytań, ewentualnie jeszcze postawienia jakiegoś zagadnienia z tej dziedziny, antykoncepcja i jej wpływ na organizm kobiety.
Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200, dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców temat antykoncepcja i jej wpływ na organizm kobiety. Naszymi gośćmi są lekarze, pani dr Ewa Obertyńska-Romanowska, ginekolog-położnik, pani Hanna Wójkowska, lekarz bioetyk.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Szczęść. Ja z audycji.
Jest pani na antenie, kogo witamy?
Elżbieta z Małopolski.
Prosimy bardzo.
Chciałam spytać panie doktorki, mam dylemat niesamowity odnośnie mojej córki. Ona od wczesnych lat, kiedy dostała miesiączkę, miałam bardzo nieregularną. To się sprowadzało do tego, że wszelkie tam wizyty u internisty, u ginekologa kończyły się po prostu zapewnieniem, że po prostu się wszystko jeszcze ułoży, że organizmom walczy i tak dalej, i tak dalej. Ale przyszedł 20, rok 19, no i miesiączki nie było praktycznie. Z 2 miesiące, więc udaliśmy się do ginekologa, tam okazało się, że już jest cysta na kilka, no dość duża już była cysta. Więc jest stwierdzone teraz, wszelkie badania były po prostu i jest stwierdzone te jajniki policystyczne. Więc i u endokrynologa i tak dalej. No więc jedyna terapia, jaką zastosowano, po prostu pobieranie doustne tych środków antykoncepcyjnych, które by po prostu zapewniały to, że te cysty jednak nie będą rosły. No tak się jednak dzieje, że cyst nie ma. Był wprawdzie moment, że odstawione zostały te leki i przez 3 miesiące bodajże pozostawała na samym progesteronie, tak żeby mogło dojść do owulacji. Czy ona była, nie wiadomo. W każdym razie po trzecim miesiącu miesiączki nie było, więc lekarz znowu zalecił zażywanie tych antykoncepcyjnych środków i dalej na nich jest. To jest efekt, się już chyba 2,5 lat będzie. Jak to wszystko ma się do tego, o czym tu panie mówią, i naprawdę jest to bolączka niesamowita, bo nawet się mówi, że no to jest pierwszy krok do tego, że do niepłodności, no więc nawet jak do niepłodności, to taki człowiek nie powinien mi zawierać związku małżeńskiego, jestem po prostu zdruzgotana, no nie wiem, co po prostu o tym myśleć i o tym wszystkim, co ty panie mówią też.
Panie Elżbieto, spróbujemy odpowiedzieć. To nie będzie dokładna odpowiedź, bo by należało mieć pani wyniki i z pani dłużej porozmawiać, ale na tyle, na ile możemy. Proszę bardzo.
Tak zwany zespół policystycznych jajników wykazuje się szeregiem zaburzeń hormonalnych. I tutaj zapewne córka nie miała badań hormonalnych zrobionych dokładnych 3 razy w ciągu cyklu, bo gdyby miała, to prawdopodobnie miałaby tak zwane leczenie celowane, czyli przy nadmiarze testosteronu, który jest najczęściej w policystycznych jajnikach, dostałaby środki przeciwko obniżające poziom testosteronu. Jeżeli ma niewydolność ciałka żółtego, czyli progesteronu, miałaby uzupełnienie, substytucję progesterony. Przy niedoborze estrogenów miałaby podawane środki estradiol czy inne pochodne estradiolu. Natomiast niestety nie są to badania, które są na kasę chorych. Można je zrobić raz jeden w poradni endokrynologicznej lub w oddziale endokrynologicznym, a pójście na łatwiznę i leczenie środkami antykoncepcyjnymi jest powszechne wśród ginekologów, nawet ginekologów endokrynologów. I ja się z tym spotykam nawet u 16-latek na zaburzenia cery, więc rzeczywiście trzeba mieć wiele samozaparcia, żeby trafić w odpowiednie ręce. Natomiast diagnostyka może być bardzo pomocna tego zespołu przy sprowadzeniu obserwacji cyklu. I pani powinna córkę tego nauczyć, kupić jej odpowiedni termometr, kupić jej zeszyty obserwacji, badać temperaturę, badać luz i wtedy z tego można u lekarza, który jest równocześnie lub położnej, która jest przeszkolona w metodach naturalnych, do interpretacji dać, czy u naprotechnologa, i wtedy można by stosować tak zwane leczenie celowane. Natomiast jeśli chodzi o środki antykoncepcyjne, to tak jak już powiedziałam, gdyby nawet wyciąć te jajniki, to i tak krwawienia będą regularne przy środkach antykoncepcyjnych. Pewnym wskazaniem do hamowania owulacji bardzo krótkim jest wytwarzanie się torbieli. No ale tych torbieli w tej chwili już u córki nie ma. Z tym, że rzeczywiście trzeba bardzo kontrolować, jeżeli jest taka tendencja, kontrolować za pomocą badania USG, czy te torbiele się nie wytwarzają. Także indywidualne podejście i środki antykoncepcyjne tylko i wyłącznie przy torbielach, krótkotrwałe leczenie, a potem operacja. Kiedyś zespół policystycznych jajników w latach 70., 80. leczono przez tak zwaną klinową resekcję operacyjnie i miało to znacznie lepsze efekty niż w tej chwili latami stosowanie hormonów.
Ja tylko powiem coś pocieszającego, żeby pani się nie załamywała. Sprawa oczywiście nie jest jakaś przegrana. Trzeba naprawdę znaleźć dobrego lekarza. Nawet pomimo braku środków z Narodowego Funduszu Zdrowia, to trzeba zadbać, prawda? Pójść do takiego lekarza, który popatrzy na człowieka właśnie poprzez pryzmat jego życia i poprzez to, że będzie kiedyś chciała być matką, a nie dla jakichś doraźnych celów i także wielkiej łatwizny, o czym mówimy tutaj, prawda? Że to jest bardzo powszechne stosowanie antykoncepcji przez wielu ginekologów, wręcz jak wypisywanie witaminy C, bez żadnej głębszej jakiejś diagnozy, bez kompletnie zastanowienia się. A więc takiego lekarza znaleźć, który rzeczywiście popatrzy na córkę jak na człowieka całościowo z jej planami życiowymi i zacznie ją leczyć normalnie, czyli zgodnie ze standardami wiedzy, prawda? To tyle, że to nie jest wykluczone, tacy lekarze są.
Słuchamy Radio Maria. Halo?
Halo, halo?
Tak, słuchamy.
Czyli może?
Dzień dobry, jest pan na antenie, kogo witamy.
Dzień dobry. Z tej strony Łukasz z Polski Centralnej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Okolice Warszawy. Ja chciałem tylko powiedzieć o jednym takim zaburzeniu, jeśli chodzi o zaburzeniach psychicznych, prawda, też ludzi. Mam taki przypadek pracy, że koleżanka ma chłopaka, prawda, mieszkają razem, oczywiście bez ślubu, chyba są ateistami, aczkolwiek tutaj jest pokazany dokładnie substytut dziecka względem nich, czyli kupią sobie pieska, którego prawda, bardzo kochają, któremu wyprawiają urodziny, strona internetowa na Facebooku, prawda. I właśnie też to już jest drugi przypadek, który znam, prawda, czyli substytut dziecka. Oni myślą, że uczą się takiej opiekuńczości, czyli prawda, mają pieska, mają dziecko, prawda, no zapominają, prawda, oczywiście o sprawach tego typu, zresztą sam jestem ojcem, prawda, wiem jak trzeba karmić dziecko, przywijać, tak i tak dalej. No jeżeli chodzi o pieska, to wystarczy dać mu tylko jeść, tak. No ale tutaj właśnie widzę, że coraz częściej młodzi ludzie chcą mieć rodzinę, aczkolwiek chcą być bardzo wygodni i zamiast dziecka mają pieska, prawda. No jeżeli wrzucają, otworzą strony internetowe pieska, prawda, że tak powiem, robią sobie zdjęcia razem z pieskiem i w sensie rodzina, prawda, gdzieś tam piesek w restauracji z tymi ludźmi przy stole je, no to troszkę to mi się wydaje też właśnie, że jest problem zdrowotny, jeśli chodzi o zaburzenia psychiczne. Tak w ogóle to pierwszy raz się tutaj dodzwoniłem, pierwszy raz postanowiłem zadzwonić, więc trochę się stresuję, ale
dziękujemy
panu
bardzo.
To chyba wszystko.
Dziękujemy panie Łukasz. I co? Lepszy piesek niż osesek, tak? Kiedyś taką audycję mieliśmy. Zamiast, no tak, te uczucia macierzyńskie, ojcowskie wołają, żeby je wyzwolić. No, ale dobrze pan to określił, substytut.
Słuchamy, Radio Maria.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Mówi Elżbieta z Podkarpacia.
Witamy panią.
Ja chciałam zapytać panią doktor, prawdopodobnie ginekolog, choć pani doktor internista też pewnie może tutaj odpowiedzieć na takie pytanie. Jaki jest wpływ leków hormonalnych w przypadku zaburzeń cyklu, które wynikają z przebytej chemioterapii? Cykle są różnej długości. Wynika to ze skrócenia bądź wydłużenia pierwszej fazy cyklu. Natomiast druga faza cyklu jest znacznie skrócona, faza progestagenna, co świadczy o osłabieniu funkcji ciałka żółtego. I w tej sytuacji jest brak proporcji między ilością estrogenów a progesteronu. To też ma swoje negatywne objawy na inne, że tak powiem, organy. Czy stosowanie w tej sytuacji leków hormonalnych, no stricte antykoncepcyjnych, bo to się do tego sprowadza. Jakie jest zdanie pani doktor w takiej sytuacji?
Proszę bardzo.
No więc jeśli chodzi o nierówność tych faz cyklu, to wiemy, że pierwsza faza jest zmienna, a druga faza powinna trwać od 10 do 14 dni, minimum 10. No i jeżeli nie ma przeciwwskazań, można uzupełnić tą drugą fazę progesteronową. Oczywiście jeśli mamy nie tylko badanie temperatury z tej fazy, ale również badanie poziomu progesteronu, najlepiej między 3 a 8 dniem wyższej temperatury oznaczone. I są środki łagodne, hormonalne, które mają typu progesteronu, które mają mniej objawów ubocznych i można je stosować. Czas stosowania w tej drugiej fazie to jest około 10 dni. Chyba, że jest to jakiś nowotwór, czy jakaś chemioterapia, w której jakiekolwiek środki są przeciwwskazane, no ale tutaj pani nie powiedziała.
Po chemioterapii,
czyli już zakończona chemia. To można stosować, uzupełnienie progesteronem, luteiną czy dufastanem można stosować.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Pytanie, bo dostaję zastrzykiem właśnie hormonalne, prawda? Od ciąży. I biorę psychotropowe leki. Czy to się jakoś ma do siebie, że może coś się w głowie trochę robić? Tak?
Czy imię pani jakie jest?
Katarzyna.
Dziękuję.
Więc stosowanie oczywiście dużych dawek hormonów w postaci iniekcji, które się stosuje raz na 4-6 tygodni, ma zasadniczy wpływ na psychikę i vice versa, prawda? Stosowanie leków psychotropowych może zaburzać cykl, więc tutaj na pewno trzeba bardzo dokładnej analizy endokrynologicznej, żeby stwierdzić, co jest pierwotne, a co wtórne.
No mówiliśmy tutaj o takiej wojnie chemicznej przeciwko ciału kobiety. No pani jest niestety odbiorcą tego. No nie wiem, czy na własną prośbę, czy jest to zalecenie czyjeś, ale proszę to zweryfikować. No pójść do swojego lekarza pierwszego kontaktu i ginekologa, bo sposób, w jakim pani jest leczona, no niestety odbiega od standardów. Ogromna dawka hormonów w postaci domięśniowej wpływa bardzo negatywnie. To jest większa nawet krzywda niż codzienne branie tabletek. No to jest już najbardziej, można powiedzieć, z prymitywnych metod stosowania leczenia hormonalnego.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Magdalena, mam 43 lata.
Witamy panią.
Chciałam się zapytać, ponieważ 2 lata temu zdarzyło się, że przez 1,5 miesiąca nie dostałam miesiączki. Przeżyłam wtedy w pracy taki ogromny stres, leciałam też samolotem, strasznie się bałam. Po 1,5 miesiąca dostałam miesiączkę, ale ta miesiączka była taka dziwna. Trwało to może krwawienie z 2, prawie 3 tygodnie. Zgłosiłam się do lekarza. Ginekolog przepisał mi hormony na 4 dni, a później środki antykoncepcyjne, ponieważ stwierdził, że mam endometrium. No i wzięłam te środki hormonalne. Halo?
Endometriozę.
Tak, tak. Przez 4 dni brałam te hormony, a ponieważ nigdy w życiu wcześniej nie brałam środków antykoncepcyjnych, chciałam się doradzić do innego lekarza jeszcze, czy można coś innego stosować. Zgłosiłam się do drugiego lekarza i ten lekarz przepisał, znaczy wysłał mnie do szpitala, miałam robioną skrobankę, później dostałam, przez miesiąc brałam Primoludynor. I dostałam normalną miesiączkę w następnym miesiącu, także przez 9 miesięcy miałam spokój. Po 9 miesiącach znowu się tak zdarzyło, że 1,5 miesiąca, prawie 2 miesiące nie miałam miesiączki i to samo się pojawiło. Znowu miałam skrobankę i też przepisał mi lekarz hormony Primoludynor. I brałam od września do stycznia, po 10 dni. Później odstawiliśmy te hormony. I nie dostałam znowu miesiączki, także już jestem teraz w 2. miesiąc. Lekarz przepisał mi cyklopropionowa, ale ja, ponieważ bardzo boję się hormonów brać, spróbowałam kupić sobie takie tabletki ziołowe w aptece i troszeczkę dietą też jakoś wspomóc pracy tych jajników, żeby na nowo mieć tą miesiączkę, no ale od właśnie w lutym miałam mieć miesiączkę, do tej pory jeszcze nie mam. I chciałam się zapytać, co tutaj w tej sytuacji mam robić? Czy powinnam jednak te hormony wziąć? Czy jest jakaś inna możliwość?
No z tego, co pani mówi, wynika, że jest pani w tak zwanej premenopauzie. Okres premenopauzy może trwać około 7 lat. Najpierw charakteryzuje się mniejszą ilością wydzielania progesteronu, którego uzupełnienie powoduje regularne cykle. I słusznie była ta przeprowadzona diagnostyka łyżeczkowania macicy, ale nie trzeba jej za każdym razem robić. Wystarczy właśnie obserwację cyklu z mierzeniem temperatury i z wykonaniem raz w tej drugiej fazie tego poziomu progesteronu. Jeżeli okaże on się niski, no to stała taka wkładka z progesteronu w sensie doustnym, czyli 10 dni w cyklu. to spowoduje regulację cykli. Jeżeli po progesteronie nie będzie znowu miesiączki, to trzeba zrobić USG i powtórne badania, bo być może zacznie się już prawdziwa menopauza. I wtedy już następuje spadek poziomu również estrogenów, a wzrost FSH, czyli folikulostymuliny. I wtedy to już zależnie od decyzji pani i lekarza, albo stosowanie hormonoterapii zastępczej, albo stosowanie preparatów ziołowych. To już musi pani się narodzić ze swoim ginekologiem.
Ale to jest naturalne, że tak powiem, rytm pracy organizmu.
Naturalny proces.
Tak, nie jest to choroba, tylko...
Nie jest to choroba, tylko chyba, że daje potoki i przerosty.
No tak.
A tak to jest normalny okres i on może trwać około kilku lat, prawda, ta premenopauza.
Mam 43 lata, to już mogę w ten okres wchodzić.
Tak, może pani. To może trwać nawet do 50 lat.
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże, dobry
wieczór. Ja dzwonię, Barbara z Lubelskiego, ja dzwonię z takim zapytaniem. Otóż, przepraszam, jestem w wieku 53 lat. No i właśnie od 2 lat mam te historie takie związane z menopauzą. Już od pewnego czasu, to znaczy od pół roku już w ogóle nie miesiączkuję, ale mam takie jeszcze napadowe właśnie uderzenia gorąca i duszności, które po prostu już kiedyś to miałam takie typową czerwoną twarz i takie uderzenie typowe do głowy, natomiast teraz sama duszność i takie właśnie gorąco mi się robi i na tym się kończy. I po prostu robiłam wszystkie badania, które miałam zlecone pod kątem właśnie pana doktora ginekologa, no i okazało się, że po prostu jest wszystko dobrze i on powiedział, że no to już jest ten etap i nawet chciałam mi wywołać miesiączkę, ale doszłam do wniosku, że skoro już natura sobie tak sama postanowiła, więc ja nie będę ingerować w naturę i nie będę przyjmowała żadnych środków po prostu pobudzających, ale chodzi mi po prostu o to, czy tak ma prawo się szczyczać, czy mogę, okresu nie mam w tej chwili, ale takie napadowe duszności, że po tym mnie obleją i po prostu i przechodzi mi to i to jest taki dyskomfort, no bo to człowiek się źle czuje, zależy gdzie się przebywa, gdzie się jest, ale no nie szukam jakiejś tam po prostu choroby, bo wiem, że przebadałam się, ale po prostu czy to tak ma być? I to tylko tyle bym chciała wiedzieć. Z Bogiem, dobranoc.
Dziękuję.
Z Panem Bogiem, Pani Barbaro.
Jest to normalny przebieg okresu menopauzy, klimakterium już w tej chwili, prawda? Kobiety, tak jak już wcześniej pani doktor powiedziała, w tym czasie w zależności od potrzeb, od sposobu, w jaki przechodzą, to czy ciężko, czy lżej. Niektóre stosują hormonoterapię zastępczą, jeżeli nie ma przeciwwskazań. Inne, tak jak pani na przykład, może stosować preparaty ziołowe. Jest bardzo wiele takich preparatów. No tutaj nie możemy nazw przekazywać, ponieważ jest to reklama tych środków, ale naprawdę jest bardzo dużo. Lekarz pierwszego kontaktu nawet może pani zasugerować te ziołowe środki. W tym czasie należy bardzo dbać o swoje zdrowie fizyczne, takie właśnie ogólne, internistyczne, a więc o prawidłową masę ciała, o dobre ciśnienie tętnicze, o to właśnie, żeby nie przytyć, żeby dobrze się odżywiać, żeby dobrze spać, korzystać ze świeżego powietrza, gimnastykować się. I wtedy ten czas menopauzy, który jest naturalnym, przebiega normalnie. Dzisiaj kobiety często się wstydzą tego okresu, bo mają być młode, sprawne i zawsze gotowe. Nie, to jest normalny czas dla kobiety, mający bardzo również piękne strony.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maria.
Miły Cię pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dzwonię z Lubelskiego, nazywam się Helena.
Prosimy.
Może bym pomogła w jakiś sposób tej pani, która ma kłopoty z córką. Poleciłabym książkę Apteka Pana Boga. Może pani by nie mi słuchała. Apteka Pana Boga, a autor Maria Treban.
Dziękujemy za tą poradę. Dziękuję Pani Heleno. Tak, dziś mówimy o antykoncepcji i wpływie na organizm kobiety. W tej chwili mamy taką typową poradnię, pytania związane z konkretną dolegliwością, ale również możemy również zastanowić się nad całym tym procederem, przemysłem antykoncepcyjnym, czy rzeczywiście to jest dbałość o kobietę, o żonę, czy to jest rodzaj jakiejś właśnie dyskryminacji, wyzysku, bo co, gotowość ma być seksualna w każdym momencie bez skutków ubocznych w postaci dziecka, tak? No dziecko sprowadzone do skutków ubocznych, a nie jako wielkiego daru stwórcy dla małżonków. No to już jest takie wielkie zaburzenie w świadomości, że nic dziwnego, że to potem wpływa całościowo na człowieka.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Urszula z Szczytkowej Polski.
Witam,
pozdrawiam wszystkich w studio.
Dziękuję.
Mam takie pytanie, pani doktor. Mam w gronie bliskich mi osób młodą osobę, 20-paroletnią, która choruje na endometriozę macicy i ma zalecone przez lekarza przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych. Gdyż tylko to jej daje szansę, że w przyszłości będzie mogła urodzić dziecko. I proszę na mnie pani doktorze stosunkowa w tej sprawie, czy jest rzeczywiście, czy coś ma wspólnego z leczeniem i czy jest jakaś inna szansa na tę dolegliwość, żeby rzeczywiście ta osoba była w przyszłości mogła być matką.
Dziękujemy za pytanie, pani Urszulo.
No jest inna metoda. Metody operacyjne są usuwania śluzówki macicy, bo endometrioza jest to jakby przerost śluzówki macicy, który może być w różnych miejscach organizmu. On może być w jamie brzusznej, może być na szyjce macicy, może być na jajnikach, na jajowodach, na jelitach, na sieci naczrzewnej. I dlatego teraz zależy, gdzie ta endometrioza jest. Bo jeżeli dotyczy na przykład tylko i wyłącznie jamy macicy, czyli przerosty, bolesne miesiączki, kwotoczne miesiączki, anemizacja, to proponowałabym tak zwaną elektroresekcję tej błony śluzowej, którą robi się w klinicznych szpitalach pod aparatem USG i później leczenie gestagenami przez około 3 miesięcy. Natomiast jeżeli to jest endometrioza dotycząca ogólnie organizmu szerokich hormonów, to też są leki typu gestagennego, nie antykoncepcyjny, bo przecież tutaj mamy do czynienia z rozsianiem śluzówki macicy, a śluzówka wzrasta na skutek nadmiaru estrogenów, a w ośrodkach antykoncepcyjnych są obecne estrogeny, więc nie są potrzebne estrogeny przy tej endometriozie, tylko potrzebne są gestageny, które będą niszczyły tą nieprawidłowo umieszczoną śluzówkę macicy, więc myślę, że są takie poradnie leczenia endometriozy i tam się trzeba udać do już takich specjalistów wysokiej klasy. No, w Warszawie na Brudnie jest taka przychodnia, jest na Karowej również, więc myślę, że tam. Ale to też wszystko zależy, prawda, od danego przypadku, czyli od tego, jak to wszystko wygląda.
Tak, bo my nie możemy tutaj szczegółowo porady dawać, tak. Tylko ogólnie, ale tendencja, jak widać, jest taka, że lekarze przepisują środki antykoncepcyjne, które zawierają pewien element, który jest elementem leczącym, zamiast zastosować tylko ten sam element, tak. Bez całej gamy pozostałych, które nawet, powiedzmy, jak w tym przypadku estrogeny, działają niekorzystnie, bo właśnie jest rozrost tej śluzówki, tego endometrium w miejscach zupełnie ku temu nieprzewidzianych. Także no, czy to jest tańsze są te środki antykoncepcyjne od tych poszczególnych składników, tych gestagenów? Jaka jest przyczyna, że to jest tak stosowane?
No jest to tak zwany gotowiec, prawda? To tak jak w szkole się gdzieś tam te klasówki, prawda, gotowe przepisywało, to tak samo i tutaj to jest gotowe są preparaty. I to jest takie pójście na łatwiznę.
I brać pigułkę, prawda? Raz dziennie, a tak to by trzeba się zastanowić,
właśnie,
ile.
By było odpowiednie dawki w odpowiednich dniach cyklu, prawda? I troszeczkę to wymaga większej ilości. No w tej chwili niestety tak. Po pierwsze mam za mało ginekologów, za mało tych poradni endokrynologicznych i za duże obciążenie pracą na jednego lekarza. I stąd to tak wygląda, że idzie się na najmniejszą linię oporu. Ale warto jednak poszukać w internecie czy gdzieś takich lekarzy, którzy mają trochę więcej czasu dla pacjenta.
I generalnie brak rozeznania co do fazy cyklu, w którym się znajduje kobieta, bo te środki podaje się w określonych dniach cyklu. A tak no to po prostu nie obchodzi mnie cykl, nie potrzeba nic mierzyć, badać, piguły się łyka codziennie i z małymi przerwami. Mamy telefon, ale...
Tak, i niestety także nieraz wpływ firm farmaceutycznych. No niestety to też jest poważne zagrożenie, bo lobby farmaceutyczne jest to ogromnie wpływowe i tutaj też no, to pójście na łatwiznę jest często związane właśnie z tym działem.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Kłania się wszystkim Państwu. Lidia z diecezji Sosnowieckiej.
Witamy serdecznie.
Ja chciałabym zabrać głos na temat prowadzony, i ponieważ już jestem po libakterium, chciałabym poradzić coś, ponieważ też bardzo ciężko przechodziłam, poradzić coś pani, która a propos tych roślinnych środków, ponieważ nie można mówić na antenie, czy ja bym mogła prosić podać swój numer telefonu, żeby pani przedzwoniła?
To byłoby mocno niebezpieczne, proszę pani. Nie radziłbym tego rodzaju praktyk stosować. Nie wiadomo kto i z jakiej racji będzie potem panią nachodził. Absolutnie. Nie, no to jest dostępne. Jest powiedziane, że tego rodzaju środki w internecie można znaleźć. Do lekarza kontaktu pierwszego podejść, poprosić, on wskaże. Czy do apteki ziołowej po prostu pójść. Także tam są też farmaceuci, którzy znają się.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Maria z Podlaskiego.
Witamy panią.
Mam takie dwa pytania. Jedno pytanie dotyczy poczętego dziecka, które się poczęło podczas zażywania środków antykoncepcyjnych. Jaki to ma wpływ na to dziecko? Chodzi mi tak o wpływ negatywny. I w ogóle tak, że o wpływ na późniejsze ciąże. Kobiety, która przyjmowała antykoncepcję wcześniej przez ileś tam lat i później jaki to może mieć wpływ na zdrowie tego dziecka, które się pocznie później w łonie takiej matki. A drugie pytanie dotyczy jakichś materiałów źródłowych, które można było na temat właśnie działania antykoncepcji znaleźć gdzieś, nie wiem, na jakichś książkach czy na stronie na internetowych, może pani miały coś do podpowiedzenia, gdzie gdzieś można było coś takiego znaleźć, żeby sobie jakoś tam uzupełnić wiedzę w tym temacie. To wszystko, może przejdę na odbiór. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy pani Mario, z Panem Bogiem.
Otóż najpierw może odpowiem ja. Działanie środków antykoncepcyjnych nie jest takim działaniem bezwzględnym, prawda, że na pewno zawsze będzie źle i nieodwracalnie. Wiedzmy, że dawcą życia jest Bóg, Stwórca, i nawet to, że dziecko się poczęło w czasie stosowania antykoncepcji, pokazuje po pierwsze zawodność ludzkich metod. No i pięknie właśnie, bo życie zawsze zwycięża. To jest po pierwsze. A po drugie właśnie to, że no tutaj trzeba jakby pokornie spojrzeć na to zażywanie tych środków, że może się zdarzyć różnie. Otóż na pewno stosowanie środków antykoncepcyjnych poprzez to, że są to środki silnie hormonalnie wpływające nie tylko na kobietę, bo wiedzmy, że budowa tych środków bardzo przypomina. To jest taki pierścień sterolowy. On bardzo wpływa na odporność, na możliwości powstawania chorób, o których mówiliśmy, ale także ma wielki wpływ na rozwój przyszłego życia. Ale nie musi tak być. Nie musi tak być właśnie. Czyli dziecko, które poczyna się mimo stosowania antykoncepcji, nie musi być chore. Jeszcze pani doktor ginekolog pewnie powie tutaj więcej o tym. Natomiast co do literatury. Proszę wejść na strony internetowe Human Life. Life International, HLI, i tam poszukiwać dobrych rzeczy na temat skutków działania antykoncepcji. Jest bardzo dużo literatury, jest dużo badań, które przez to już jest kilkadziesiąt lat stosowania tej antykoncepcji. Badania naukowe oczywiście, które opisują te działania w sposób taki obiektywny, mają trudności z przebiciem się do świadomości, także świata lekarskiego, i z powodów różnych, no niestety nie ukazują się w pismach naukowych, ale są zbierane i właśnie tam możemy dotrzeć, a więc na stronach Human Life International.
Jeśli chodzi o wady, to nie muszą one nastąpić. Wiemy, że może, ponieważ do 12 tygodnia rozwijają się wszystkie zaczątki wszystkich organów człowieka, tak jak i macicy jajników, może dochodzić do jakiegoś uszkodzenia tego rozwoju. Na przykład nie musi to być koniecznie związane z antykoncepcją. Kiedyś w Stanach Zjednoczonych na podtrzymanie ciąży stosowano tak zwany lek dwuetyloestradiol i później się okazało, że dziewczynki tych matek, które brały, to miały w wieku 14-16 lat raka pochwy, więc to są, mogą być bardzo późne. Z takich objawów najczęściej to są trudności z utrzymaniem tej ciąży, więc trzeba robić badania hormonalne i częściej USG niż zwykle, patrzeć, czy nie trzeba tam dodawać progesteronu na utrzymanie ciąży. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, chwila muzyki i kilka informacji. Państwo, 22:59. Informacje, jak zwykle, zaczynamy od rekolekcji spotkania małżeńskie.
Tak, i podaję termin spotkań, tych rekolekcji spotkania małżeńskie od 28 do 30 marca w Gdyni, w Jaworznie, w Krakowie, w Lublinie, w Olsztynie i w Przemyślu. I tak, w Gdyni będą rekolekcje pogłębiające o potrzebach dla tych małżeństw, które już raz były na podstawowych. Zgłoszenia przyjmują Państwo Długońscy pod numerem telefonu 58 719 5404. Powtarzam, 58 719 5404. W Jaworznie Państwo Kędziorscy pod numerem telefonu 508 081 890, w Krakowie Państwo Choczewscy pod numerem telefonu 731 765 410. Powtarzam, 731 765 410. W Lublinie Państwo Wróblewscy zgłoszenia przyjmują pod numerem telefonu 601 689 349. Powtarzam, 601 689 349. W Olsztynie Państwo Dramowiczowie, numer telefonu do nich 603 713 291. Powtarzam, 603 713-291 i w Przemyślu Państwo Solarzowie pod numerem telefonu 16-670-1222. Powtarzam, 16-670-1222. I tutaj podam jeszcze stronę internetową, pod której można więcej się dowiedzieć: www.spotkaniamalzenskie, czyli spotkania małżeńskie bez polskich znaków, .pl.
Małżeństwa, które uczestniczą w tych rekolekcjach, wyjeżdżają po prostu szczęśliwe. Jedno ze świadectw: od początku naszego małżeństwa goniliśmy za karierą. Dziś widzę, że pogubiliśmy się całkowicie. Straciliśmy te lata bezpowrotnie. Wyjeżdżając stąd, zostawiamy za sobą przeszłość. Drodzy Państwo, zapraszamy na kolejne audycje dla małżonków i rodziców. Za tydzień rola zabawy w profilaktyce i terapii logopedycznej. Temat przedstawi pani dr Elżbieta Minczakiewicz, neurologopeda. 1 kwietnia. Życie w prawdzie. Dialog rodzinny. Państwo Małgorzata i Henryk Jarosiewiczowie i ksiądz Jerzy Witczak. 8 kwietnia. Czy nasze małżeństwo jest niepłodne? Państwo Jolanta i Tadeusz Wasilewscy, lekarze. I jeszcze jedno ogłoszenie dla Wrocławia okolic. Wspólnota Sychar, wspólnota trudnych małżeń, zaprasza wszystkie małżeństwa na remont małżeński. Takie rekolekcje, remont małżeński, które by wygłosi pan Mieczysław Guzewicz, doktor habilitowany teologii biblijnej, mąż i ojciec dzieci. I to jest od 21 marca do 23 marca, czyli takie weekendowe, 18 msza święta i konferencja w kościele pod wezwaniem świętego Ignacego Loyoli, ojców jezuitów, Wrocław. Od 21 do 23 marca o 18 u jezuitów. Remont małżeński. Mieczysław Guzewicz prowadzi. Czy panie mają jakieś ogłoszenie? Mamy telefon.
Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dzwonię z okolic Lublina. Mam na imię Marzena.
Dziękuję, prosimy.
Mam 20 lat i choruję na policystyczność jajników. Halo?
Tak, tak.
Jest pani na antenie, słuchamy.
Tak. Chciałam zapytać, jaki ma to związek z otyłością, bo wiem, że ma to jakiś wpływ. Ja również niestety byłam leczona hormonami i proszę o odpowiedź, przechodzę na odbiór. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zespół policystycznych jajników dotyczy na ogół kobiet z otyłością, z cukrzycą i z nadmiernym owłosieniem, z zaburzoną gospodarką lipidową. Więc tutaj na pewno ogromne znaczenie ma dieta. I są takie, proponowałam kupić sobie książkę pani dr Dąbrowskiej, Leczenie ducha ciałem i ciała dietą, i również zastosowanie się do tego tak zwanego postu Daniela. Ona ma bardzo duży wpływ, ustalenie poziomu cukru, ustalenie dawki kalorii i odpowiedniej diety. Wiele właśnie tych zespołów policystycznych jajników jest w ten sposób leczonych z bardzo dobrym powodzeniem. Natomiast wykonanie badań hormonalnych po przebytej takiej kuracji, najlepiej ona przebyć ją przez 6 tygodni, powoduje, że już pewne elementy odpadną i będzie można łatwiej zobaczyć, czy same już zostaną te zaburzenia hormonalne, i wtedy już odpowiednio je leczyć u endokrynologa, ewentualnie u dobrego, przeszkolonego w tym zakresie ginekologa.
Słuchamy, Radio Maryja.
Witam serdecznie,
tak,
Piotr.
Witamy.
Mam pytanie trochę może mniej medyczne, co bardziej światowodorządowe. Może nie do końca jest to pytanie, a rozwinięcie pewnego problemu. Otóż jestem mężem i ojcem trojga dzieci. Żona w pewnym etapie nie chciała już ze względów osobistych prokreacji skuteczne, czyli bym powiedział, i zaczęła stosować środki antykoncepcyjne. Po długich namowach moich udało się zmienić to na inną formę zabezpieczenia. Niemniej mam mały problem związany, może nie mały, ale dorastająca nasza córka niejako wchłonęła trochę ten standard i razem ze swoim przyjacielem, jakby 17 lat, rozpoczęli ładne to takim dorosłym życiem intymnym. I w pierwszych krokach udała się razem z moją małżonką do lekarza, który dzięki Bogu był bardzo światły i kategorycznie odmówił zapisania leków antykoncepcyjnych naszej córce. Cieszę się, że są lekarze, którzy pomimo nawet takich rodzicielskich warunkowań w sytuacji lekko wymuszonej, współczuję lekarzowi, który w sytuacji wizyty matki z córką dostaje pewnego rodzaju, nazwałbym to propozycję, ewentualne zalecenie osoby dorosłej w kierunku bardzo młodocianej osoby. Myślę, że warte jest do pochwalenia i takiego powielania wśród środowiska lekarskiego. Jednak mam jeszcze pytanie. Co państwo uważają? Nie jestem moralistą, nie będę nigdy swojej córki krytykował bardzo. Mogę próbować ją nakierunkować, ale wybór jej jest, no nie nazwę dorosłym, ale jest jej wyborem. Znam jej przyjaciela, są ze sobą od 2 lat. Cieszę się, że dzieci mają na tyle dużo świadomości i relacje między nami były takie, że córka niewątpliwie po pierwszym incydencie zgłosiła się do nas i powiedziała, jak jest to, co uważam za osiągnięcie rodzicielskie niebywałe. Niemniej, czy mogą państwo ukierunkować mnie jako ojca, który mógłby dostać rzetelne informacje o rozwiązaniach takiego typowego rodzicielskiego problemu, jak najlepiej móc poradzić dziecku, co może się z tym wiązać. No, powiedzmy, osiągnie 18 lat, 19, będzie miała tą samodzielność, która nie jeden lekarz, to będzie inny, który powiedzmy nie będzie czuł takiego obowiązku, żeby odmawiać pacjentce pełnoletniej, ale jak można dojść do szeregu informacji stricte medycznych, potwierdzających tą szkodliwość, ogólnie dostępnych. Wiem, że internet jest jakąś formą, ale poza tym, czy są jakieś spotkania w dużych miastach, jakieś sympozja, jakieś przekazy, które mogą jasno uwydatnić tej młodzieży, że nie jest to najlepsze rozwiązanie, nie nazwałbym problemu, bo absolutnie nie jest to problem, ale sposobu życia. Czy państwo na pewno mają, byłbym bardzo wdzięczny za taką informację.
Tak, dziękujemy panie Piotrze.
No, problem oczywiście bardzo poważny, ale i z mojego punktu widzenia jako lekarza, internisty z 25-letnim stażem, a także matki, trójki dzieci, w tym dorosłej córki, już mężatki i mam już 2 wnuczki, prawda, od tej najstarszej córki. Chcę powiedzieć, że to nie jest jednak problem medyczny. Owszem, możemy swoje dzieci straszyć, że to przynosi ogromne skutki dla zdrowia, bo tak jest. Tak jak już było wcześniej powiedziane i udowodnione, to jest wojna chemiczna przeciwko ciału kobiecemu, a przeciwko całej ludzkości, bo potem chore kobiety, brak dzieci, mężczyźni, którzy właśnie pozbawieni możliwości nawet wpływu na kobietę, bo kobieta sama decyduje, prawda, sama, już nawet mężowi nie mówi. Znam przypadki, kiedy kobieta w ogóle nie mówiła, że stosuje, a mąż myślał, że jest bezpłodna i przez wiele lat w ten sposób prowadzili współżycie Mąż myślał, że żona jest chora. Odkrył to przypadkowo. Otrzymał unieważnienie tego związku, prawda? Nie było zawartego ślubu, można powiedzieć, ponieważ żyli w kłamstwie.
Stwierdzenie nieważności.
Tak, stwierdzenie nieważności, tak. Natomiast tutaj mamy jednak główny problem dotyczący hierarchii wartości. I trzeba by było nad tym zastanowić się. No, są to młodzi ludzie, którzy wchodzą w to życie dorosłe bardzo wcześnie i zbyt wcześnie. Z punktu widzenia fizjologicznego nawet to oni są niedojrzali. Narząd rodny dojrzewa dopiero po 20 roku życia. Właśnie nabłonek wyścielający drogi rodne jest, wymaga tego czasu, prawda? To nie jest tak, że można w wieku kilkunastu lat podejmować życie płciowe bez żadnych konsekwencji zdrowotnych. To rozbudzenie seksualne wynika z mody, ze świata, prawda, który mamy, a więc z reklam, z tego, co świat przynosi, z internetu, z literatury, z prasy, no zewsząd. I tutaj dziecko ulega tym modom. Rola domu rodzinnego jest podstawowa. Jeżeli nie ma zgodności co do między małżonkami, co do tego, jaką postawę przyjąć, czy za życiem, czy przeciw. Jeżeli mama dziecka sama popiera stosowanie antykoncepcji, trudno, żeby córka młoda nie stosowała tej samej metody. Przecież jest młodsza, niedojrzała. Jeżeli jeszcze mama ją prowadzi do ginekologa i namawia, no to trudno, żeby takie dziecko było mądrzejsze od matki. Chociaż czasami się to zdarza, ale zazwyczaj niestety jednak nie. Czyli tutaj jest najpierw chyba formacja państwa, mimo że już macie dorosłe dzieci, to jednak myślę, że przede wszystkim praca państwa, a także właśnie modlitwa i także spotkania, może nawet takie małżeńskie, prawda, jakaś pokora, wejście bardzo głębokie w ten problem, bo dziecko państwo tracicie, to trzeba sobie tutaj jasno powiedzieć. Dziecko, które współżyje w tak młodym wieku, już ma partnera wiele lat, i nie widzi w tym żadnych przeszkód, a tylko liczy się z ewentualnymi szkodami zdrowotnymi, no to przepraszam, to jest porażka. No to jest smutne, ale tutaj na nowo trzeba bardzo dużej modlitwy, pracy, wytrwałości, rozmów szczerych, bo ten partner, szczerze mówiąc, nie będzie pewnie partnerem na całe życie. Z doświadczeń, tak z gabinetu, z wieloletniej pracy, z obserwacji wiem, że tak młode rozpoczęcie współżycia i tego typu związki kończą się zazwyczaj bardzo źle. A więc pewnie rozpad w przyszłości i rozczarowanie. Także póki czas trzeba się ratować. W ogóle ta moda na zamieszkiwanie przed ślubem razem. Nawet właśnie małżonkowie, którzy są katolikami, którzy prawda, jakoś w wartościach wychowywali. Dzisiaj mówią, że to tak wszyscy robią, to i my będziemy. No nie powinno być na to zgody. Nie ma żadnych przeszkód, żeby młodzi ludzie, prawda, pobierali się szybko. Dzisiaj właśnie najpierw ten piesek, o którym tutaj była mowa, najpierw właśnie jakieś mieszkanie, jakieś zabezpieczenie, no i może w wieku 40 lat kiedyś potomstwo po stosowaniu wielu lat antykoncepcji. No a przecież wiemy, że może tego potomstwa już nigdy nie być. No może te słowa były dosyć trudne i twarde, ale no nie ma innej drogi. Trzeba zacząć na nowo po prostu.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Mówi Irena Maria z Warszawy. Witam. Proszę Pani, w zeszłym roku w naszym dzienniku był wywiad, artykuł z naprotechnologiem z Lublina. Leczymy endometriozę. I właśnie bardzo ciekawy artykuł, gdzie okazuje się, że te różne sprawy ginekologiczne leczy się dietami. Ponieważ ja przeszłam wiele lat temu 3 operacje, nie będąc osobą samotną i nie mającą nic wspólnego ze współżyciem, i okazało się, że miałam endometriozę. I to się odbyło na moich jelitach. I proszę wyobrazić się, i ja na stare lata pojechałam do tego doktora, bo mi mój zresztą operator doradził, i on powiedział, że to są skutki właśnie, że były zaatakowane jelita i tam stan zapalny, i wziął mnie na dietę i ja się czuję już od paru miesięcy o wiele lepiej. I wiem, że ma wielkie sukcesy ten pan doktor w doprowadzaniu do płodności właśnie kobiety dietą. Takie badania się robi, krwi IgG jakieś to się tam nazywa, na to człowiek jest uczulony i tak dalej. I właśnie ja znam tą dietetyczkę jego, która się tutaj w Warszawie z mną zajmuje, tymi jelitami. I są skutki właśnie po tych diecie. I że właśnie te diety są szalenie ważne, kobiety sobie nie zdają sprawy, że właśnie to leczy te wszystkie sprawy ginekologiczne. I właśnie między innymi, bo to jest pod tytułem leczymy endometriozę i dlatego mnie to zainteresowało wtedy. Tak. Więc podobno nawet ta moja dietetyczka powiedziała, że gastrolodzy bardzo często nie przechodzą wykładów z dietetyki i pakują w człowieka różne tam chemikalia i tak dalej, a potem się okazuje, że dieta odpowiednia, zrobiona na podstawie badań krwi, bardzo pomaga w tym. I to właśnie na protechnolog, wie pani. Bardzo mnie ten artykuł wtedy zainteresowała. Porozumiałam się z moim operatorem sprzed laty i on mówi, niech pani spróbuje. I faktycznie te jelita teraz się troszkę uspokoiły.
Dziękujemy pani Ireno.
Pan doktorze, to były skutki właśnie tej endometriozy, która potem tam...
Dziękujemy pani Ireno. Za 3 tygodnie właśnie też o tym będzie mowa, bo będziemy mieli tutaj na protechnologów w audycji.
Właśnie, to bardzo się kobietom przyda na pewno. Tak. No to szczęść Boże, życzę wszystkim kobietom zdrowia.
A jeśli chodzi o tego doktora z Lubina, to też on tutaj znany nam jest, pan doktor Bordzentewicz, prawda? I właśnie leczy dietami, tak jak my też rozmawiałyśmy, bo jest w tej chwili bardzo dużo alergii na różne pokarmy i można te badania zrobić. W każdym mieście większym można zrobić. Z kropli krwi te badanie się robi na różne alergie pokarmowe i faktycznie wyeliminowanie tych pokarmów może doprowadzić do sukcesu.
Jeszcze dodam tylko, że właśnie post Daniela czy dieta warzywno-owocowa według dr Dąbrowskiej, no to są wszystko właśnie diety służące zdrowiu, leczące bardzo wiele chorób z alergii, z autoagresji, niepłodność, cukrzycę, nadciśnienie, miażdżyce, nawet nowotwory, także no to jest bardzo szeroki inny temat, ale rzeczywiście żywienie odgrywa ogromną rolę w zdrowiu człowieka.
I na ogólnie znany przez lekarzy. Tak, drodzy Państwo, jeszcze mamy jakieś 10 minut. Jeżeli są jakieś pytania na temat antykoncepcji, to mamy specjalistów w studiu. Co jeszcze można powiedzieć? W tej chwili już jest jakiś telefon.
Słuchamy, Radio Maria.
Witam, mówi Magdalena.
Witamy Panią.
Ja się chciałam zapytać, bo ja pierwszy raz się dodzwoniłam do Radia Maria i jestem bardzo tym wzruszona. Mam takie pytanie. Bo
radio wyłączyć, proszę.
Nie słucham audycji od początku. Już wyłączam, bo mam 2 odbiorniki, chwileczkę. Już. Ja jestem obecnie leczona esmią. Halo, słychać mnie?
Tak, słychać.
Bardzo dobrze.
Leczona jestem esmią, ponieważ mam operacyjne mięśniaki macicy. Mam również endometriozę. W przeszłości byłam leczona hormonalnie. I mam też dysplazję piersi w tej chwili. I no, właśnie w trakcie słuchania audycji tak troszeczkę się w tym wszystkim zaniepokoiłam właśnie bardzo tymi hormonami. Byłam leczona i danazolem, i synarelem. Miałam zatrzymywaną miesiączkę hormonalnie. A w tej chwili właśnie biorę na te mięśniaki esmię już od drugi miesiąc. I mam właśnie takie pytanie, czy pani doktor właśnie mają jakieś właśnie informacje dotyczące leku esmia?
Niestety nie znam tego preparatu. A w jakim pani jest wieku?
Ja mam 47 lat.
To myślę, że można by jednak pozbyć się tej macicy już w tym wieku, bo wie pani, mniejsze zło na pewno jest wycięcie macicy z dużymi mięśniakami niż tak. Długie przyjmowanie leków hormonalnych. I proszę się nie bać tej operacji, bo wiele kobiet przechodzi ją. Bardzo z dobrym skutkiem w tej chwili, nawet jeśli nie są to duże mięśniaki, można to zrobić laparoskopowo.
Rozumiem. To znaczy ja przechodziłam badania hormonalne pierwszą i drugą fazę w szpitalu warszawskim i właśnie sama zdecydowałam się w końcu na tą ESMĘ i w tej chwili no, pan doktor powiedział, że po prostu no, będziemy obserwować i jeżeli ta ESMĘ, że tak powiem, nie pomoże, no to będę poddana zabiegowi usunięcia macicy.
Myślę, że mniejszym złem jest tutaj operacja w tym wypadku niż długotrwałe leczenie hormonalne.
Rozumiem. A jeszcze chciałam się zapytać właśnie o dysplazję piersi, ponieważ tutaj się też zaniepokoiłam bardzo, bo wyczytałam w internecie, że jest to stan przedrakowy.
Ale może trwać latami dysplazja piersi, także wymaga tylko częstego co pół roku wykonywania USG.
Rozumiem. Czyli tutaj też, znaczy nie muszę wpadać w panikę.
Nie, tak na pewno nie.
Bardzo dziękuję. Jestem wzruszona, że się dodzwoniłam po raz pierwszy do Radia Maryja. Szczęść Boże.
Pani, wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witam?
Z Warszawy.
Ko?
Pani doktor, prosiłabym o kilka słów jeszcze o antykoncepcji, a palenie papierosów. Nie dotyczy to akurat mnie, nie jestem w okresie rozrodczym już, ale może z racji zawodu, jakie wykonywałam, byłam położną. Przechodzę na odbiór. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.
Przyjmowanie antykoncepcji u kobiet, które stosują, które palą papierosy i mają powyżej 35 roku, jest bezwzględnie przeciwwskazane. Ryzyko zawału, zakrzepu, udaru mózgu jest u tych kobiet dramatycznie wyższe. Po prostu jest związane z ryzykiem śmierci bezpośredniej. Praktycznie żaden ginekolog ani lekarz nie powinien nigdy środku antykoncepcyjnego kobiecie nie przepisać, która pali papierosy, dlatego że jest ogromne zagrożenie miażdżycowe. Ryzyko wzrasta kilkusetkrotnie po prostu dla kobiet palących w stosunku dla kobiet niepalących. Właśnie z powodów zakrzepowych. To jest absolutnie przeciwwskazane.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Mówi
Andrzej z Kanady. Chciałem serdecznie podziękować paniom lekarzom, doktorom i prowadzącym. Wspaniała audycja i naprawdę jestem zachwycony. Pani rozwijając temat, jedna z pani mówiła pięknie od strony też teologicznej, że właśnie wprowadzono. Ja chciałam tylko takie jedno zdanie do powiedzenia. Mamy 6 dzieci i jesteśmy pro-life zawsze. że właśnie wprowadzono na Zachodzie, weszło to do Polski z butami, tą właśnie całą gamę antykoncepcji i tak dalej, ale dzietność właśnie w tych narodach, mieszkaliśmy w zachodniej Europie prawie 5 lat i byliśmy sensacją, szliśmy na spacer z trójką małych dzieci. Także właśnie piesek albo jedno dziecko maksimum, mimo że w kraju, w którym mieszkaliśmy, stał najwyżej i dalej chyba stoi w zachodniej Europie i w ogóle w Europie na najwyższym poziomie, więc to nie są ekonomiczne. To się tak właśnie pierze młodym ludziom mózgi, żeby właśnie tylko uprawiali seks bez żadnych konsekwencji, a rodzina, dzieci to gdzieś tam na samym końcu. Więc ich na pewno było 20 lat temu stać na wszystko i mieć 4-5 dzieci, ale właśnie tak to pracuje, że no właśnie ci ludzie mają tylko jedno dziecko, maksimum, w bogatych krajach zachodniej Europy. I jeszcze raz wielkie dzięki za rozszerzenie właśnie tego tematu, nie tylko tych szczegółowych takich porad paniom, bo się przysłuchiwałam audycji całej, ale właśnie tego takiego rozszerzenia tematu, skąd to się wzięło i przecież za tym stoją ludzie, za tym stoją politycy, całe rządy, no ale z drugiej strony mamy to, na co się zgadzamy. Więc brońmy się wszelkimi sposobami. Życzę wszystkim paniom i tym, które się zadzwoniły i chwała paniom, które pięknie wyłożyły ten temat. budujmy zdrowe, normalne rodziny. Miejmy dzieci. Szczęść Boże i Bóg zapłać za waszą prelekcję.
Szczęść Boże, Panie Andrzeju.
Dziękujemy bardzo i gratulujemy.
Dziękujemy za wszystkie telefony. Dzisiaj 16 telefonów było, nawet dużo, no bo takie krótkie, głównie takie poradniane typ telefonów. Może jeszcze parę takich myśli zamykających audycję. Jeszcze 5 minut jeszcze mamy.
No może chciałabym powiedzieć po pierwsze tak, że dziecko to jest dzieło nieśmiertelne, jakie tworzą rodzice przy współudziale stwórcy, to znaczy stwórca przy współudziale rodziców. To jest coś najpiękniejszego, co może się przytrafić ludziom, prawda? Stworzyć dzieło nieśmiertelne. Każde poczęte dziecko, nawet chore, małe, czy umierające we wczesnym wieku, jest tym dziełem nieśmiertelnym. Większym grzechem jest grzech Adama niż grzech Onana. Dlatego, że Adam zrodził Kaina i Abla. Wiemy, że jeden z nich nie był idealny. Jednak jest szansa dla ludzi błądzących. Jest zawsze możliwość nawrócenia. Jesteśmy chrześcijanami, katolikami. Wiemy, że Jezus Chrystus narodził się w ciele, narodził się z matki tutaj na ziemi, po to, żeby właśnie nam pomóc, żeby poprzez miłosierdzie pomóc także ludziom takim jak Kain. Natomiast Onan nie chciał życia. Największym zaniedbaniem ludzi jest nieposiadanie ludzi, nierodzenie ich. Gdybyśmy wszyscy tak postępowali jak Onan, nie byłoby już nas na świecie. Czyli największym grzechem ludzkości jest brak potomstwa. Właśnie jesteśmy po to, żeby mieć potomstwo. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Pierwsze przykazanie, pierwszy obowiązek człowieka. Co powiedział Jan Paweł II w pięknym przemówieniu do uczestników Zgromadzenia Papieskiej Akademii Pro Vita w 2001 roku? Życie zwycięży. Ta nadzieja nie może nas zawieść. Tak, życie zwycięży, ponieważ po stronie życia stoi prawda, dobro, radość, prawdziwy postęp. Po stronie życia stoi Bóg, który miłuje życie i obficie nim obdarza. Dziękuję bardzo za uwagę. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo.
Ja chciałam w podsumowaniu powiedzieć, że dziecko jest największym darem Bożym od Pana Boga. I dziecko nie jest czymś, co się należy małżeństwu. Że czasem małżeństwo wymusza ten dar od Pana Boga. A okazuje się, że jest inna droga nieraz dla tego małżeństwa. Zupełnie inna niż osobiste posiadanie dzieci. Kiedyś w moim doświadczeniu miałam taką pacjentkę, która bardzo długo leczyła się na niepłodność, wyjechała za granicę i tam nawet poddawała się kilku zabiegom in vitro, które były nieudane, a później się okazało, że inne miała zadanie, bo jej rodzona siostra miała 8 dzieci, które żyły w wielkiej biedzie i ona je po kolei potem kształciła, ale do tego musiała dojść okrężną drogą. Również w podsumowaniu chciałam powiedzieć, że Pan Bóg wybacza zawsze wszystkie grzechy nam. Człowiek przewinienia wybacza czasami, a natura nie wybacza nigdy. A antykoncepcja jest działaniem przeciw naturze. Jeśli chodzi o ginekologów chrześcijańskich, to jest stowarzyszenie katolickich lekarzy. W każdym mieście można się dowiedzieć przy izbach lekarskich, jakie są adresy internetowe, albo wejść na stronę www.klsp i wtedy dowiedzieć się, bo w każdym mieście są tacy lekarze i w Lublinie, i w Gdańsku, i w Poznaniu, i w Warszawie i najlepiej w sprawach takich trudnych, prawda, czy w poradach dotyczących naturalnego planowania rodziny, czy w leczeniu chorób ginekologicznych skontaktować się z nimi. Dziękuję.
Raz jeszcze strona internetowa
www.klsp, duże K, duże L, duże S, duże P, PL.
To znaczy
Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich.
KSLP.
Tak, KSLP.
to chyba małe literki w adresach internetowych są KSLP i PL pewnie, tak?
Tak.
I tam są adresy w ogóle wszystkich lekarzy.
We wszystkich, w każdym prawda, mieście jest ta organizacja, działa, i również przy izbach lekarskich są też takie dane. Albo przy naprotechnologii też tam są, ale to już są specyficznie lekarzy naprotechnologów. W każdym razie na pewno jest taka możliwość dotarcia, czego Państwu życzę i szczęść Boże.
Tak, dziękuję bardzo. I jak tutaj z tych telefonów wynikało, że w wielu przypadkach nie stosuje się pełnej diagnostyki ze względów oszczędnościowych, ponieważ drogie badanie lekarz pierwszego kontaktu przepisuje powiedzmy raz do roku raptem, bo już potem to za dużo, bo to już jest urzędnik zaplanował, że tylko raz do roku coś takiego można zrobić. No więc, żeby nie uszczuplić kasy, no to nie można przekroczyć tego limitu. No i co wtedy? No wtedy pozostaje prywatnie zrobić tego rodzaju badanie, żeby na ślepo nie strzelać z wielkiej armaty różnymi ciężkimi hormonami, gdy tymczasem może trzeba dodać tylko trochę i co ważne, w określone dni.
Tak,
przy leczeniu hormonalnym, co przy cyklu kobiecym ważne jest, żeby trafić w określony dzień. I to nie jest żadna wielka filozofia, żeby małżonkowie określili sobie ten przebieg cyklu, obserwując się. Są różne metody, i Recera, i angielska, i powiedzmy też obserwacja Creightona, naprotechnologia, która stosuje. Także można zgłaszać się do fachowców i po prostu nauczyć się rozpoznawać cykl, który no, pomoże nam to rozpoznanie we własnym zakresie w ogóle wiele różnych nieprawidłowości u źródła złapać i od razu leczyć, a nie czekać, aż będą efekty w postaci już jakichś ciężkich schorzeń, bo obserwacja cyklu daje bardzo dużo informacji o zdrowiu kobiety.
Tak, i można zrobić badania w odpowiednich dniach cyklu wtedy też.
Tak, i wtedy po prostu celować lekarstwami takimi, jak trzeba. Dziękuję bardzo naszym dzisiejszym gościom, pani doktor Efie Obertyńskiej-Romanowskiej. Serdecznie Bóg zapłać.
Dziękuję, szczęść Boże.
Pani Hannie Wójkowskiej, Bóg zapłać.
Bóg zapłać, dobranoc.
Dziękujemy również panu Krystianowi za realizację audycji. Drodzy Państwo, 23:46 już za chwilę. Do kolejnego wtorku żegnam się z Państwem.
Elżbieta
i Leszek, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria, zawsze dziewica.